A w Porankach Wnet na zdarzenia światowe z Waszyngtonu patrzy Irena Lasota, która jest przy telefonie. Dzień dobry, dobry wieczór, pani redaktor.
Dzień dobry, ale od razu postuję, że jestem wyjątkowo w Nowym Jorku, a nie w Waszyngtonie, w mieście New York, w stanie New York.
Czy w Nowym Jorku daje się odczuć syndrom koronawirusa?
Nie, nie. To znaczy w Stanach się mówi i pisze o tym, ale nie ma takiego, moim zdaniem, poczucia niebezpieczeństwa, jakie można dostrzec w europejskich gazetach. Być może dlatego, że tutaj jednak dosyć rozsądne osoby przede wszystkim mówią o tym, że na zwykłą grypę umiera rocznie, nie wiem, 35 tysięcy ludzi, no głównie w wieku starszym, ale że też jest wrażenie, że na lotniskach zaczęto bardzo szybko kontrolować ludzi przyjeżdżających z Chin. I też rozmawiałam, mam przyjaciół, którzy pracują w immunologii, którzy mówią, że najbardziej koronawirus może się rozpowszechniać w takich krajach, gdzie naprawdę nie sprawdza się, kto i jak przyjeżdża. To wiadomo już, że niebezpieczeństwo jest w samej Azji. Rosja, nie wiem, czy o tym wiadomo, zamknęła całkowicie granicę z Chinami, dosyć długą na wschodzie. No i jest niebezpieczeństwo, że były różne samoloty z różnych części Chin, ale przede wszystkim z tej zakażonej, które mogły lądować i w Emiratach, w krajach arabskich i przede wszystkim w Azji Centralnej i w Indiach. Więc jakby te ośrodki w Ameryce, w Stanach, które są pod federalną władzą, pilnują również przybyszy z innych części, nie tylko z Chin.
Ale Amerykanie nie zawiesili lotów do Pekinu, tak jak zrobiły to niektóre państwa europejskie, w tym Polska.
Znaczy zawieszały konkretne linie lotnicze. Najpierw, znaczy przede wszystkim te największe, Delta, United i inne, ale też dlatego, że i pasażerowie odpadają. To znaczy mało kto chce lecieć do Chin, a pusty samolot lecący do Chin, żeby stamtąd zabrać podejrzanych o chorobę, też nie ma dużo sensu. I w związku z tym znowu patrzy się na to, że spadają akcje różnych i linii lotniczych, i różnych kompanii. I trzeba powiedzieć, że jeden z ministrów prezydenta Trumpa, już nie pamiętam, który od tego, ale powiedział w piątek coś, co jednak zwróciło uwagę, powiedział, że no, ten wirus, koronawirus w Chinach doprowadzić do tego, że wiele stanowisk pracy wróci jednak do Ameryki, tak jak żeśmy o to walczyli. Więc to było dosyć źle przyjęte i nie wiadomo, czy to po prostu się tak wypsnęło, czy rzeczywiście jest to postawa części rządu amerykańskiego.
A coś się mówi o szczepionce na koronawirusa?
Tak, ale nikt w to nie wierzy, że to przyjdzie zanim, bo to albo ta epidemia się rozszerzy i trzeba będzie ją znowu zatrzymywać w taki sposób drastyczny. A na szczepionkę potrzeba naprawdę dużo czasu. Na przykład, w tej chwili jest w ogóle w ten sposób, że kiedy do Stanów przylatują ludzie, którzy na przykład mają gorączkę, to jedyne miejsce, które w tej chwili ma ten materiał genetyczny, gdzie można sprawdzić, czy to jest koronawirus, czy nie, jest tylko w Atlancie, gdzie jest ten Center for Disease Control, czyli Centrum Badania Chorób Zakaźnych. Więc na przykład, jeżeli w Chicago zatrzymuje się kogoś na lotnisku, to się go daje do kwarantanny i wysyła do Atlanty, ale przecież nie można tego wysyłać normalnym samolotem, więc te koszty w tej chwili zaczynają być zupełnie tragiczne. Mianowicie ktoś musi płacić za to, płaci w tej chwili za to rząd federalny, żeby na przykład próbki krwi ludzi z kilkunastu w tej chwili miast w Stanach, gdzie przyjeżdżają ludzie z gorączką, ale jak dotąd były tylko 2 czy 3 przypadki koronawirusa, muszą być specjalne samoloty izolacyjne, które potem są bardzo mocno czyszczone. I znowu muszę powiedzieć, że miałam tutaj w Nowym Jorku duże szczęście, że spotkałam panią, która jest specjalistą właśnie od trudnych transportów, to się nazywa, i która objaśniła mi, że to nie jest tak, że można wysłać krew do analizy, tylko to jest kilkadziesiąt osób, to zamieszanych, specjalne samoloty i oczywiście ludzie, którzy to transportują, też są w specjalnych warunkach, to wszystko robią.
Ale nie koronawirusem żyją Amerykanie, tylko impeachmentem, który wydaje się, że w Senacie się zakończył. Czy to słuszna konkluzja, czy nie?
No i tak i nie. Przede wszystkim Amerykanie mają teraz bardzo, czy mieli, zaczął się dzisiaj bardzo emocjonalny tydzień, czy kilka dni. Mianowicie dzisiaj były finały futbolu amerykańskiego. Wygrał jakiś niezbyt znany zespół z Kansas City, więc to jest niedziela. W poniedziałek i we wtorek będą te primary wybory, znaczy jutro są primary wybory w Iowa. Wybiera się, to jest zupełnie inna rzecz, bo to się wybiera kandydata, który w stanie Iowa wygra te, ale we wtorek będzie przemówienie prezydenta tak zwane do narodu, które będzie wygłaszane w salach Izby Reprezentantów, gdzie będzie i Senat, ale dopiero w środę będzie pełne głosowanie nad tym w Senacie, czy zostanie przyjęte oskarżenie Izby Reprezentantów, czy nie. Więc Senat na razie odrzucił tylko pomysł na to, żeby wezwać kolejnych świadków, ale w tej chwili odbywa się taka dramatyczny wyścig czasem, ponieważ wygląda na to, że John Bolton, były doradca prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa, jeszcze cały czas walczy, a zaczął bardzo późno walczyć, ujawniając różne informacje na temat tego, jak prezydent Trump dyskutował z nim i prosił go o pomoc w stosunkach z Ukrainą.
To są informacje, które ujawniają media amerykańskie, czyli wtorek, środa, poniedziałek, wtorek, środa to są ważne dni i czwartek, ważne dni dla Stanów Zjednoczonych. Prezydentowi Trumpowi udało się podpisać traktat z Kanadą i Meksykiem, który zastąpił naftę, którą wypowiedział prezydent Trump. To odnotowane zostało jako sukces jego polityki.
Trzeba powiedzieć, że polityka gospodarcza w tej chwili, gdyby właśnie nie ta cała sprawa z Chinami, która nie wiadomo w którą stronę pójdzie, ekonomia jest tak dobra, że nawet skłoniło to różnych komentatorów do powiedzenia, że coś zaczynamy wszyscy być marksistami, bo jest wszyscy Amerykanie, ale głównie obserwatorzy, że byt określa świadomość, że ponieważ byt jest niezły, to znaczy jest dobra gospodarka, to wszyscy będą głosowali na prezydenta Trumpa. No w tej chwili muszę powiedzieć, że wygląda na to, że te wszystkie afery dotyczące impeachmentu średnio wpływają na elektorat Trumpa. Znaczy właściwie pewnie nie ma żadnych ruchów, chyba że dojdzie znowu do różnych jakichś wypowiedzi, czy ujawniania faktów, o których ludzie nie wiedzą, ale już właściwie nie wiadomo, co jeszcze może wstrząsnąć tym elektoratem Trumpa.
Czyli na razie Trump jest pewniakiem, jeżeli są gdzieś zakłady, kto będzie prezydentem amerykańskim i ktoś chce wygrać, to lepiej postawić na Donalda Trumpa niż na przeciwnika, który zostanie wybrany w prawyborach. Te prawybory skończą się w czerwcu 2020 roku i wtedy poznamy realnego kontrkandydata prezydenta Trumpa na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nieprawdaż?
Ale całkowicie w ogóle. Muszę tylko powiedzieć brawo, panie redaktorze, ujął pan w jednym zdaniu wszystko, co ja próbowałam powiedzieć w kilku.
A proszę powiedzieć, jak spacer po Nowym Jorku, bo jak tam te kłaniają się pani te drapacze chmur, coś ciekawego się zdarzyło między Broadwayem 42 a 24 ulicą?
Znaczy akurat między tymi ulicami nie wiem, natomiast ponieważ dawno nie spacerowałam po różnych częściach Manhattanu, to muszę powiedzieć, że uderzyło mnie to, że dzielnice, do których 10 lat temu, 15, nie można było w ogóle wchodzić, są w tej chwili bardzo nowoczesnymi dzielnicami. Mam na myśli i takie to, co się kiedyś nazywało Harlemem, a teraz jest, znaczy jest ciągle Harlemem, ale jest taką dzielnicą zamożnych ludzi i tam jest i czarna klasa średnia, ale bardzo dużo tak zwanych młodych, wybijających się ludzi. I nawet przejeżdżaliśmy przez Bronx, gdzie też to były dzielnice, gdzie nawet samochodem nie bardzo można było jechać, a teraz można było jechać i nie było zagrożenia. To nie wiem, na ile to znaczy, że ci ludzie zniknęli, czy się przenieśli w inne części, bądź Ameryki, czy stanu Nowego Jorku.
Ale warto pospacerować po Nowym Jorku. Trochę pani zazdrościmy tego spaceru i bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję. Tym razem nie z Waszyngtonu, a właśnie z Nowego Jorku.
Dziękuję. Wszystkiego najlepszego.
Wszystkiego dobrego. Irena Lasota z Nowego Jorku była gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7.26. Nie powiedzieliśmy dzisiaj, do Polski przylatuje prezydent Macron. Za chwilę pierwsza piosenka spośród tych 42 piosenek przygotowanych przez Gabriela Garstkę, ale zanim ta piosenka, to jeszcze informacje o tym, że był zamach terrorystyczny w Londynie. 3 osoby zostały ranne. Wśród tych 3 rannych osób jest osoba ranna bardzo ciężko. Terrorysta, zamachowiec z nożem został zastrzelony. I po tej informacji, może jeszcze jedna informacja, że Polacy, którzy przylecieli z Wuhan, są w szpitalu we Wrocławiu na obserwacji. Przylecieli przez Paryż do Warszawy, do Wrocławia transportem wojskowym. Wczoraj była specjalna konferencja, w której uczestniczył premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia i minister obrony narodowej. A teraz czas na piosenkę francuską.
Tak, to tutaj sobie możemy nawet wspólnie zaśpiewać, bo to jest piosenka legenda. Gérard Lenormand, gdy zaśpiewał La Ballade des gens heureux, to po prostu przebił wszystko. I czy będą ogniska, czy to będą spotkania rodzinne, czy w knajpach. Wszyscy tę piosenkę znają na pamięć. A zatem posłuchajmy wspólnie Gérard Lenormand, La Ballade des gens heureux, czyli ballada ludzi szczęśliwych.
Piosenka francuska, ale i komentarz do polityki i stosunków polsko-francuskich. Przy telefonie Eryk Mistewicz. Wszystko, co najważniejsze, ekspert od stosunków polsko-francuskich i od życia politycznego we Francji. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy flaga francuska, czy flagę francuską już pan przygotował? Czy jest pan gotowy do tego, żeby przywitać prezydenta Francji?
To jest właśnie najważniejsze pytanie w tej chwili, bo Emmanuel Macron stoi przed wielką szansą resetu w relacjach Polska-Francja lub znaczącego pogorszenia, wręcz zamrożenia tych relacji Polski z Francją, Francji z Polską na wiele lat. To jest tak, że mamy do czynienia z kluczowymi dniami w relacjach polsko-francuskich. Tych relacji zresztą nie było gorszych od 1948-1949 roku. Wtedy to zaaresztowano wzajemnie radców obrony Francji w Warszawie i polskich we Francji. Po prostu wzajemnie aresztowaliśmy sobie dyplomatów. Porównuję do 1948-1949 roku stan relacji polsko-francuskich, bo tak złych nie było bardzo dawno, więc teraz te dni najbliższe zadecydują, szczególnie dzień jutrzejszy, zaraz powiem dlaczego. On zadecyduje o tym, czy możemy mówić o resecie, na co bardzo liczę, ale co jest prawie niemożliwe, albo o zamrożeniu relacji Polska-Francja.
Powiedzmy, no to w takim razie wejdźmy w szczegóły. Żeby nastąpił reset, to co musiałoby się zdarzyć, jakiej deklaracji prezydenta Francji oczekujemy?
Potrzebujemy wzajemnego szacunku. Potrzebujemy wzajemnego szacunku w relacjach Polska-Francja. Tego szacunku nie ma od dłuższego czasu, nie ma z dwóch stron. Nie ma szacunku wobec Francji, charakteru francuskiego, relacji francusko-polskich ze strony niestety bardzo często polskich elit, również polskich mediów, części polskich mediów. I nie ma ze strony Francuzów. Jest nonszalancja bliska czasami wręcz gburowatości. Nie ma szacunku dla Polaków i ich wyborów demokratycznych. No, te relacje polsko-francuskie są bardzo trudne w ostatnich latach. Pytanie, czy jest jakakolwiek szansa na ocieplenie w momencie, kiedy trudno wyobrazić sobie jakikolwiek poważniejszy biznes pomiędzy Polską a Francją. Fabryka akumulatorów, no to nie jest poważny projekt. Jeżeli miałby być to jedyny projekt ekonomiczny. Na stole oczywiście są kwestie i obronne, i kwestie energetyki jądrowej. No ale wszystko to zależy od szacunku. Jeżeli nie ma szacunku ze strony władz w Paryżu wobec Polaków, jeżeli tego szacunku brakuje ze strony polskiej wobec tego, co się dzieje we Francji i wobec szansy, przez którą obydwa te kraje stoją. Ja przypomnę taki bardzo, bardzo głośne sformułowanie byłego już prezydenta Francji o moście, który konstytuuje Europę, a więc taki most, który ma dwa filary. Jednym z filarów jest Francja, drugim z filarów jest Polska. To była piękna analogia Nicolasa Sarkoziego, dawnego prezydenta Francji. Jesteśmy od tego sformułowania lata świetne. Albo się nie widzimy, albo się obrażamy, albo nie uznajemy władzy w swoich krajach, albo nie chcemy niczego już robić, bo nie mamy do siebie zaufania, nie mamy szacunku przede wszystkim. Przede wszystkim brak jest szacunku w relacjach Polska-Francja i Francja-Polska. To nad tym boleję jako taki zadeklarowany frankofil, pracuję i w Polsce, i we Francji mam przyjaciół przecież i tu, i widzę ogromny brak szacunku. No bez braku szacunku trudno jest mówić o jakiejkolwiek poprawie relacji Polska-Francja.
Powiedziałeś, że jutrzejszy dzień jest najważniejszy. Dlaczego?
No tak, jutrzejszy, ponieważ jutro Emmanuel Macron będzie w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim, ma zamiar wypowiedzieć się dla studentów. Ja przypominam sobie taką jego wypowiedź na Uniwersytecie w Atenach w styczniu zeszłego roku, która to wypowiedź zbulwersowała Greków i to zbulwersowała w sposób bardzo istotny. To nie może być tak, że przylatuje do Polski Cezar i traktuje Polskę jak zbuntowaną prowincję imperium. To nie może być, te relacje dwustronne nie mogą w ten sposób wyglądać, że cesarz przylatuje do zbuntowanej prowincji i nie wchodząc w zbytnie szczegóły, po prostu tę prowincję przywraca do demokracji, przywraca do Europy i deprecjonuje to, co się dzieje. Obawiam się, że jutrzejsze spotkanie ze studentami na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie może mieć właśnie taką charakterystykę, a to by znaczyło o braku szacunku dla Polski i Polaków i zamroziłoby relacje polsko-francuskie na dłuższy czas. Mam nadzieję, że do tego oczywiście nie dojdzie. Mam nadzieję, że jednak gdzieś dyplomacja i Polski, i Francji pracuje, aby jak najwięcej właśnie szacunku, właśnie godności w tej wizycie było.
Protekcjonizm gospodarczy to jest cecha polityki francuskiej wewnątrz Europy. O tym mówił m.in. Farage w czasie swojego ostatniego wystąpienia w Parlamencie Europejskim. My mamy z tym kłopot, bo to rząd Macron, prezydenta Macrona stoi na czele tej wizji protekcjonistycznej. Mówimy o polskim transporcie, nie tylko polskim, bo i portugalskim, i litewskim, i łotewskim. Czy o tym powinien rozmawiać rząd polski, czy powinien podważyć tą politykę prezydenta Francji?
Powinien doprowadzić do relacji dwustronnych opartych na szacunek. Chciałbym, żeby w tych dniach, w tych godzinach nie było w mediach publicznych ataków na Francję, na Francuzów, na Emmanuel Macron. To tego typu ataki do niczego by nie prowadziły. Przypominanie 64 już soboty żółtych kamizelek i akcji pacyfikacyjnych służb francuskich niczemu nie służy, podobnie jak niczemu nie służy ze strony francuskiej kwestionowanie wyborów, demokratycznych wyborów polskich wyborców. Tego typu połajanki, które można wykorzystywać oczywiście na rynek wewnętrzny, bo wypowiedź prezydenta Macron w Atenach niby do studentów greckich, ale ono jednak było skierowane do wyborców francuskich, pokazujących oto władam Europą i latam od kraju do kraju, które są zbulwersowane, aby zaprowadzić tam porządek, to do niczego nie służy. Trudno sobie wyobrazić politykę francuską względem Europy Wschodniej, szczególnie teraz po Brexicie, czy względem Europy Centralnej, wykonywaną z Bratysławy, bez uznania, że właśnie Polska może być świadomym, dobrym, sensownym, sprawnie działającym partnerem francuskiej polityki, także polityki obronnej, na przykład w Afryce. Przecież tych rzeczy, które łączą Francję i Polskę, nie powinniśmy szukać wyłącznie w przeszłości, ale także w teraźniejszości i w przyszłości. Wierzę w opamiętanie dwóch stron i wzajemny szacunek.
A trzeba jeszcze dodać, że to jest pierwsze spotkanie polityków europejskich, ważnych polityków europejskich po tym, jak Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej. To też jest znak tej wizyty prezydenta Macron. Jaką rolę chce przypisać Polsce w tej zjednoczonej Europie? Czy chce, czy nie chce?
Dokładnie to jest ten moment, kiedy trzeba zdefiniować Europę. Jeżeli Europa, Unia Europejska straciła w wyniku Brexitu Wielką Brytanię, w naturalny sposób siła i moc przemieszcza się ku największemu przecież krajowi w centralnej Europie. Myślę o Polsce.
Powiedział Eryk Misiewicz. Czy będziesz w Krakowie albo czy będziesz w jakimś miejscu, w którym będzie prezydent Macron?
Bardzo uważnie będę obserwował tę wizytę jako zadeklarowany frankofil. Będę chciał, aby ta wizyta oparta na maksymalnym szacunku spróbowała dokonać resetu w relacjach Polska-Francja, bo to, co trwa i to, co się tylko pogłębia, czyli poziom niezrozumienia, braku szacunku, zaczyna przypominać ten rok 48-49 i wzajemne aresztowanie swoich dyplomatów. To do niczego nie prowadzi. Taka zimna wojna polsko-francuska donikąd nie prowadzi, więc trzymam kciuki za reset w relacji Polska-Francja.
Powiedział Eryk Misiewicz. Wszystko, co najważniejsze być może o tej wizycie powiedział ekspert od stosunków polsko-francuskich i od polityki francuskiej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam.
A my wracamy do tych klimatów francuskich. Gabriel Garstka,
tak.
Studio.
To możemy wrócić. Ja tylko dwa słowa powiem, bo to chyba nie jest przypadkiem, że te amerykańskie samoloty F-35 zostały, no jakby, no, ta umowa została podpisana kilka dni temu, żeby nie było nieporozumień, bo tu pani Florence Parly przyjeżdża, przecież minister obrony przyjeżdża także razem z prezydentem. Także tutaj już nawet, no właściwie nie mamy nic do kupienia, bo już mamy załatwione. Także bardzo roztropnie, bardzo ładnie tu premier Morawiecki to rozegrał. A my cóż, no lecimy. Hymne à l'amour, Edith Piaf, no przecież to jest ten gwóźdź programu w zasadzie, bo tych piosenek mamy wiele, a tych piosenkarzy śpiewających tą piosenkę w Polsce mamy około 12. Proszę sobie wyobrazić. Hymne à l'amour, Edith Piaf.